Omówimy teraz z Księgi Daniela rozdział 5, który wczoraj, omawiając Księgę Daniela, pominęliśmy. Rozdział 5, on jest w świeczniku na środku. Na środku. A u podstaw jest bojaźń Boża. Co Bóg robił w Starym Testamencie, robi w Nowym Testamencie. Bojaźń Boża o to, żeby nas uratować, na życie wieczne. W tym 5 rozdziale jest mowa o uczcie Baltazara. Oczywiście postacie są fikcyjne, ale chodzi o tego króla babilońskiego, który rządził Babilonem, gdy Cyrus Perski postanowił podbić też Babilon. Babilon miał tak potężne mury, że czuł się nie do zdobycia, istotnie był nie do zdobycia. Tam można było, dzisiaj mówiąc, ciężarówką jeździć po wierzchu tych murów. Takie były obszerne i potężne. Cyrus szedł na Babilon i o tym doskonale wiedział władca Babilonu. Co zrobił, wiedząc, dowiedziawszy się, że Cyrus ze swoją armią idzie na zdobycie Babilonu? Otóż urządził uroczyste nabożeństwo na cześć bogów Babilonu, świątyni. I na pewno obok świątyni od razu były takie miejsca, gdzie ucztowano na cześć bogów, czy niejako odprawiano Eucharystię, swego rodzaju Eucharystię. Poprzez te uczty sakralne uważano, że wchodzą w moc swoich bóstw. Oczywiście byli to bogowie płodności. W związku z tym w tej części Księgi Daniela mowa jest o tym, że uczestniczyły żony, nałożnice. Bo była to jednocześnie prostytucja sakralna. I w trakcie tej uczty Baltazar, ale wszystkie postacie są wymyślonymi postaciami, mówi, jako dowód na to, że Babilon jest nie do pokonania, a bogowie Babilonu wyjątkowymi, to proszę bardzo, przecież wcześniej Nabuchodonozor, mój pradziad, pokonał, zdobył Jerozolimę, zniszczył świątynię i oto przynieście teraz z archiwum wszystkie naczynia sakralne, z nich będziemy pić wino, kielichy i tak dalej, na znak, że jeżeli Izrael uważa, że jest Bóg, jest najwyższy, jedyny, nie do pokonania, oto nasi bogowie ich pokonali, to co nam może zrobić Cyrus? I też dokonali swoistej profanacji, nie wiedząc o tym, ucztowano z tych naczyń sakralnych, wziętych ze świątyni jerozolimskiej. I w trakcie tej uczty, a byli pewni, no straże były oczywiście na murach, że nic im nie grozi. Tymczasem, jak już dniało, to okazuje się, że na tej uczcie zastał ich Cyrus ze swoją gwardią i złożył im wizytę w Babilonie. Jak to się stało? Cyrus to tyle samo, co pasterz. Cyrus jest porównywany do Chrystusa, proroka Izajasza. Na czym polegała wielkość Cyrusa Perskiego? Że on z podbitych narodów nie zabijał ani króla, ani ludzi. Dawał im autonomię religijną, czcicie swoich bogów, tylko jeszcze za mnie się wrócił. Czyli darzył wszystkich szacunkiem, życzliwością. Bo jego intencja była taka, nie tyle panować, co pacyfikować królów i królików, którzy byli wyjątkowo ohydni w stosunku do swoich poddanych. Czy miał szlachetne intencje. Jak Cyrus dostał się do Babilonu? I tu wychodzi jego geniusz. Rzeka Eufrat przepływała przez Babilon. Oczywiście. Rzeka Eufrat miała w murze swój kanał i przepływała przez Babilon, niosąc wody, ale też wynosząc nieczystości na końcu. Geniusz Cyrusa polegał na tym, że on przez swoich inżynierów obliczył nurt, szybkość przepływu rzeki Eufratu przez Babilon i puścił wody Eufratu w doliny niskie, rzekowo. I kiedy już dyniało, to nikt się nie spostrzegł, że te wody Eufratu, które przepływają przez Babilon, już pokazały dno. I nad ranem suchą stopą Cyrus ze swoim wojskiem wszedł do Babilonu i złożył wizytę na tej uczcie Baltazarowi. Wody poszły gdzie indziej. Podstęp. Czegoś takiego to się nikt nie spodziewał. To jest fakt historyczny, do którego nawiązuje Duch Święty w księdze proroka Daniela. Żeby z tego zrobić przypowieść, że podobnie będzie po odrzuceniu Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, po wygnaniu Rzymian, jak wiecie, na najbliższą Paschę ogromna rzesza Żydów, nie tylko z Palestyny, ale z krajów ościennych, zbiegła się na Paschę do Jerozolimy, żeby wyrazić dziękczynienie Bogu Jahwe za zwycięstwo nad Rzymianami. I świętowano Paschę. Ale w czasie tego święta przyszła informacja, Wespazjan z legionami jest już w drodze do Jerozolimy. Ogromna siła Rzymu, cała siła Rzymu i zadrżał arcykapłan. I to oznacza ta informacja, to pismo na ścianie. Dotarła wiadomość. I podejrzewam, i na pewno jest to słuszne, że wtedy sobie przypomniał arcykapłan i Sanhedryn te groźby, które wypowiadał Jezus Chrystus pod adresem Jerozolimy, że będzie zniszczona Jerozolima, ponieważ w nim nie odkryła Mesjasza, nie przyjęła Mesjasza, że będzie odzyskiona. Zadrżał, ale już było za późno. Prawdzie jest tutaj mowa o zebraniu na radzie w Babilonie przez Baltazara doradców. Tak samo na pewno Sanhedryn zebrał się i co robić. Przypomnieli sobie słowa Jezusa Chrystusa. Przerazili się. A już było za późno, ponieważ ci Mesjasze polityczni, a było ich trzech, którzy konkurowali z sobą. Jerozolima się podzieliła na trzy części. I każda część była okupowana przez innego fanatyka politycznego, który mówił, to ja reprezentuję ja. Już arcykapłan i Sanhedryn byli bezsilni. Po prostu by ich skrócili, gdyby chcieli coś tam ingerować. Czyli jaką świadomość uzyskali arcykapłani uczeni w piśmie i na pewno Jezus proroków zostawił trochę chrześcijan w oblężeniu po to, żeby to rozgłaszali. Spełniają się na was słowa, które wypowiedział prawdziwy Mesjasz, Jezus Chrystus, bo on zmartwychwstał. Odrzuciła go Jerozolima, on w niebie stworzył Jeruzalem. Ilekroć razy w Piśmie Świętym słyszymy słowa Jeruzalem, to jest niebo. Wody skierowane gdzie indziej. Bo Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu wody życia Bożego skierował, błogosławieństwo Boże skierował do chrześcijan, do pogan. Rozumiemy? Wody życia, wody Ducha Świętego skierował gdzie indziej. Nie będzie błogosławieństwa. Te wody życia nam Pan Jezus zostawił w Eucharystii. One płyną. I tak jak swego rodzaju była Eucharystia w Babilonie, pogańska, i Pascha w Jerozolimie, otoczonej przez Rzymian, tak my powinniśmy ten piąty rozdział Daniela zderzyć z przypowieścią, którą czytam. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w szmiarę mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko był Jezus tłumą w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, bowiem rzeczy ukryte od założenia świata, że świat, który został zbawiony podczas Paschy w Jerozolimie, w krzyżu Baranka Bożego i zmartwychwstaniu, gdzie zaistniał krzyż chwalebny, Chrystus nam się udziela, namieszkuje, by w nas przedłużać tajemnicę Baranka. Ale Baranka nie tylko paschal zmartwychwstałego, ale też uzdalniać do przeżywania wielkich piątków naszego życia, gdzie nas Jezus obarcza z uzbawianiem świata. I to nam zostało zostawione w Eucharystii, bo niewiasta, kobieta, która wkłada kwas do ciasta, do mąki, jest zapowiedzią, że Maryja przygotuje nam Eucharystię. Bo kobieta to jest ta, która obecnia Ducha Świętego, czyli Duch Święty, wody życia, będzie wylewać na nas Eucharystię. I poprzez słowo, i poprzez ucztę, poprzez pokarm. W słowie będzie karmiony nas umysł, nasze poznanie, a w chlebie będzie Chrystus zmartwychwstały w nas przebywał. I to było już zapowiedziane w tej uczcie, w historii Abrahama i Sary, a ta historia jest przypomniana przez trzy miary mąki. Abraham powiedział, kiedy Bóg, Trójca Święta, złożyła wizytę w najgorętszej porze dnia, poszedł do namiotu Sary, szybko przygotuj ucztę, mamy wyjątkowych gości. I w czasie tej uczty Bóg dał się poznać. To jest. I w czasie każdej Eucharystii Bóg chciałby nam się dać poznać. Przychodzi i z nami ucztuje Trójca Święta, tak jak z Abrahamem. Żeby w nas się narodził Izaak, Jezus Chrystus. Ale to nie tylko dotyczy ten fragment zdobycia Babilonu, zdobycia Jerozolimy, też nie do zdobycia, ale też i Kościoła. W chwili obecnej Kościoła katolickiego, który ma poczucie, a bramy piekielnego nie zwycięży. Że my możemy sobie uprawiać chrześcijaństwo takie na zasadzie uroczystości, bo mamy zapewnione zwycięstwo. Bramy piekielnego nie zwycięży. I w związku z tym wierni mogą przychodzić na Eucharystię, podpierać mury, brać pozorny udział w Eucharystii. Kapłanie dawać pozorne światło. Będziemy pożywać chleb eucharystyczny. Ale tak na dobre, to my nie będziemy żyć Jezusem Chrystusem i wydawać swego życia tak, żeby w nas żył Chrystus zmartwychwstały. Z Paschą, z tą mądrością krzyża Wielkiego Piątku i Wielkiej Niedzieli. Wielka Niedziela, krzyż chwalebny, żebyśmy byli zdolni do Wielkiego Piątku w tym świecie niezbawionym. Więc tamta uczta w Babilonie jest też później ta uczta. W Babilonie później uczta w Jerozolimie jest przestrogą dla nas. Maryja wychowuje nas do tego, by ta nasza uczta z Chrystusem zmartwychwstałym była taka, żebyśmy byli Izaakiem w tym świecie, żeby Bóg mógł nas składać w ofierze. Teraz o darze bojaźni Bożej. O darze bojaźni Bożej, rozdział 10 z Daniela, fragment, Będzie komentarz.
Czytanie z księgi proroka Daniela. W trzecim roku panowania króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszasar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne, wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie w smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, ani nie namaszczałem się też do końca 3 tygodni. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzałem. Oto stał pewien człowiek ubrany w białe szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Ciało zaś jego było podobne do Tarsiszu, jego oblicze do blasku błyskawicy. Oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia. Ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak, że uciekli, by się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: Danielu, mężu umiłowany, uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie: nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane. Ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni, bo to widzenie odnosi się do tych dni. Oto słowo Boże.
10 rozdział, ale też i 11 i 12 ma dwie tajemnicze rzeczy. Młodzieniec w białej szacie ze złotym pasem, kapłan, arcykapłan i wielka wojna, ogłasza fakt wielkiej wojny. Dalej jest opisywana wielka wojna, ale w wydaniu ludzkim. I ona niczego nie zbawia, powoduje jedynie chaos i zamęt. A ten młodzieniec, który jest oczywiście obietnicą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, będzie kapłanem i on w krzyżu zmartwychwstaniu ogłosi wielką wojnę bojaźni Bożej o ludzkość, która walczy, dolewając do zła zło, do przemocy przemoc. I to jest droga do niego. Na tę ziemię jest obietnica, że przyjdzie młodzieniec, młody kapłan, arcykapłan, który spełni tę obietnicę księgi Daniela, zainauguruje nową, wielką, świętą wojnę przez triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Zainauguruje wielką wojnę, ale z prawdziwym wrogiem, ze światem niewidzialnym, który toczy od zarania wojnę z Bogiem prawdziwym, z Bogiem Jahwe. I dokona tego krzyżu że to szatan sam siebie tam pokona, udowodni światu, że Bóg jest miłością, a głosi, przekonuje po dziś dzień nam w sercach: widzisz, jak cię kocha? Chrystus zmartwychwstały, jeżeli się wprasza do naszych wnętrz, zmartwychwstałem, jestem przebóstwiony, żeby być z Tobą w Tobie i prowadzić wielką wojnę. Wielką wojnę i świętą wojnę. Też z wrogiem niewidzialnym. I ta wojna trwa, do tej wojny Cię zapraszam w każdej Eucharystii. Kim jest ten młodzieniec księdza Daniela? To teraz przeczytamy z rozdziału pierwszego Apokalipsy świętego Jana Apostoła od wiersza 9, gdzie będą powtórzone pewne cechy młodzieńca, ubranego w białą szatę, złoty pas.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współczesnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom: do Efezu, Smyrny, Onu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodicei. I obróciłem się, by wiedzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedy go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jan jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to są aniołowie, 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Oto Słowo Boże.
Mamy wyjaśnione, co miał na myśli ten młodzieniec w szatach kapłańskich, księdza Daniela, że rozwiązanie problemu Babilonu tego świata dopiero przyjdzie w Jezusie Chrystusie. Dopiero Jezus Chrystus rozpocznie wielką wojnę, prawdziwą wojnę, świętą wojnę w nas i obok nas. Księga Daniela pod koniec zapowiada inną księgę apokaliptyczną świętego Jana Apostoła. I Daniel był zapowiedzią Jana Apostoła. I w księdze Daniela było powiedziane: nie lękaj się. I tutaj: przestań się lękać. Bóg zawsze zwycięża. Tym razem byli władcy Rzymu, którzy domagali się kultu boskiego. Konkretnie to był Domicjan, który stworzył jako apogeum kultu Cezara. Bo domagał się od senatorów rzymskich, żeby do niego się zwracali: mój Panie i Boże, czego nigdy nie było. Tak mu odbiło. Wielka wojna, i mamy 7 listów do 7 kościołów, gdzie jest mowa o wrogu wewnętrznym kościoła. Nie bójcie się wroga zewnętrznego. On jedynie oczyszcza kościół. Nikt tchórzliwy nie wejdzie do mego kościoła, bo mój kościół jest po to, by umierać za ten świat, zwyciężać demona, zbawiać innych ludzi. Zmartwychwstały Chrystus chce nieustannie odnawiać triumfalny wjazd, ale do naszego wnętrza. I my nie możemy żyć w kościele Chrystusa od podpierania Eucharystii filarów. Tylko to jest wielka, święta wojna! Wojna, wojna! A nie tam lenum polerum. Już jestem zbawiony, bo się urodziłem w kościele katolickim, oszczony. Jako broń świecznik. Daje światło, świeca i jednocześnie spala darami Ducha Świętego. Zbawia świat jako broń. Dlatego Jezus będzie piętnował, poczynając od pierwszych dni chrześcijańskich, taką letniość. Ani nie to, co w kościele się dzieje, Pismo Święte, ani grzeje, ani ziemi. Sobie leży. Mam oczywiście, mam Pismo Święte na półce. Z tytułu roku kościelnego oczywiście wyłożymy to przy ołtarzu, te księgi różne. Ale jak kościół był nijaki, nieużyteczny dla Jezusa, tak i może zostać po roku świętym nieużyteczny. Ponieważ to apokalipsa powinna być włożona i wyjaśniona, że mamy toczyć wielką wojnę z obojętnością, z wielkością w nas, a z otoczeniem, to uwecniając piękno krzyża chwalebnego, czego sobie i wam, mili słuchacze, tu w Świętej Lipce i poza Świętą Lipką. Amen. I nas dotyczy to, że wody Ducha Świętego mogą być skierowane poza nasze życie. Ktoś inny, jakiś poganin, Azjata, w boskich oczach przyjdzie i powie, a może byś się tak w imię Jezusa Chrystusa nawrócił. To jest całkiem możliwe.